Między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
18 minut po godzinie 21. Zgodnie z obietnicą wracamy do Państwa i przypomnę, dzisiaj naszymi gośćmi jest Tomasz Stępień z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, twórca autorskiego programu szkoleniowego pierwszej pomocy. Tomasz Krakowiak, przewodnik psów, policyjny oczywiście, przewodnik psów i kierownik przewodników w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz Ewa Burda, technik weterynarii, która także specjalizuje się i prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, głównie dla psich cywili. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, co zrobić, kiedy pies pogryzie psa. Jak wtedy udzielić tej pierwszej pomocy? No, pogryzienia bywają różne. Czasami pozornie wygląda to wszystko dobrze, a w rzeczywistości ryzyko utraty życia przez naszego czworonoga jest ogromne.
Tak, może być różnie, w zależności od tego, jakie psy ze sobą się zetrą. Jeżeli są to psy mniej więcej takiej samej wielkości, to nie użyją na sobie takiej siły, żeby faktycznie zrobić sobie jakąś bardzo dużą krzywdę. Natomiast w pyskach psów jest bardzo dużo bakterii, które są potencjalnie bezpieczne. Tak. Więc takie zwierzę i tak musi mieć ranę oczyszczoną i zaopatrzoną w antybiotyk, więc i tak musi zwierzę trafić do lekarza. Sprawa się komplikuje, kiedy dochodzi do pogryzienia mniejszego psa przez większego psa, ponieważ dalej mogą być tylko jakby ślady po kłach, które ten większy pies zostawił. Ale kiedy dojdzie do charakterystycznego szarpnięcia, rzucenia głową tego mniejszego psa, kiedy ten większy ma go w zębach i dojdzie do takiego szarpania, to dochodzi bardzo często do rozszarpania mięśni lub oddzielenia się bardzo dużej części...
Czego nie widać od razu.
Tak, nie widać. Dużej części skóry od mięśni. Po prostu tkanka łączna się... przerywa i skóra od mięśni zaczyna odchodzić. Jak ktoś kiedyś obrabiał kurczaka, to wie mniej więcej, jak to wygląda. To jest taka jasna błonka. Do tego dochodzi także uszkodzenie jakichś większych lub mniejszych naczyń krwionośnych. Jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z uszkodzeniem skóry, to nie jest aż tak źle, ponieważ to można poszywać i jest okej. Natomiast jeżeli mniejsze zwierzę zostanie ściśnięte w okolicy klatki piersiowej albo jamy brzusznej, to może dojść do odmy opłucnowej, czyli wyrównania się ciśnień między jamą klatki piersiowej a otoczeniem zewnętrznym i to płuco lub oba będą nieaktywne, zwierzę nie będzie miało możliwości samodzielnego oddychania lub dojdzie do uszkodzenia, jeżeli dojdzie do pogryzienia w okolicy jamy brzusznej, może dojść do uszkodzenia ważnych narządów wewnętrznych, jak wątroba, śledziona, nerki, które bardzo mocno krwawią, co może skutkować krwotokiem, no i wykrwawieniem się psa do jamy brzusznej, czego my z zewnątrz po prostu nie będziemy w ogóle w stanie stwierdzić, dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście ta jama brzuszna wypełni się krwią. Także dlatego zawsze mówię o tym, że jeżeli zwierzę zostanie pogryzione, powinno pojechać do weterynarza po to, żeby sprawdzić, jakie są obrażenia, których my z zewnątrz po prostu nie jesteśmy w stanie.
A co my możemy zrobić w ramach pierwszej pomocy?
Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, to przede wszystkim, w zależności też, gdzie to się stało, tak? Jeżeli jesteśmy już na dworze i mamy gdzieś w pobliżu samochód, to po prostu jedziemy do lekarza weterynarii. Jeżeli stało się to w domu, no bo mogą przyjść znajomi, tak, psy mogą się ściąć, to taką ranę zabezpieczamy, dezynfekujemy, zabezpieczamy gazikiem albo czymkolwiek, co mamy tak naprawdę pod ręką.
Zdezynfekować.
Możemy okteniseptem, możemy alkoholem, możemy wodą utlenioną, tak naprawdę czymkolwiek. Jeżeli widzimy, że krwawienie jest obfite, to dajmy sobie spokój tak naprawdę z tą dezynfekcją. Uciskamy ranę, żeby powstrzymać przede wszystkim krwawienie i na sygnale po prostu jedziemy od razu do lekarza weterynarii, żeby
Czy to jest tak, że pies się szybciej wykrwawia niż człowiek?
Tak. Chociażby z racji tego, że...
Mamy jej krwi.
Bo jest mniejszy.
Zależy, jakie jest obrażenie.
Obrażenie, jeżeli mamy krwotok, tak? Stricte krwotok, nie jest to rana, z której sączy się krew, tylko jest krwotok. No to jest to tak jak w przypadku człowieka, stan zagrażający bezpośrednio życiu. I na ten stan trzeba zareagować natychmiast, bez żadnej zwłoki. Bo doprowadzi
do
śmierci.
A możemy jakiś ucisk zrobić, bo nie tylko tamujemy, można też zrobić ucisk.
Przede wszystkim stosujemy...
Opaskę na przykład.
Z opaskami to jest różnie.
Generalnie, jeżeli mamy złapy na przykład, to tak, ale jeżeli mamy jamę brzuszną, to...
Na jamę brzuszną nie założymy opaski. Na łapę, owszem. Przede wszystkim ucisk bezpośrednio na ranę, a dodatkowo, jeżeli mamy w kończynach, z kończyn krwotoki, możemy zastosować też ucisk na tętnicę, która znajduje się w pachwinach czy w pachach, tak? Bezpośredni ucisk na tętnicę i on też spowoduje zmniejszenie wypływu tej krwi.
Ostatnio widziałam fajny też sposób na tamowanie właśnie krwotoku z rany kłutej. Przykładamy kartę kredytową, telefon, cokolwiek płaskiego, tak żeby mogło się też dostosować minimalnie do ciała, czyli karta kredytowa
to
tutaj
jest
super. No ale ona jest na tyle giętka, że my ją możemy całkowicie przytwierdzić i wtedy owinąć, nie? I dodatkowo jeszcze oczywiście przytrzymujemy ręką, tak
żeby
to krwawienie
będziemy wiedzieć,
opanowe.
Do czego są karty kredytowe.
Tak, dokładnie.
Czyli nie wyrzucamy tych, które już... Tych
tak,
zużytych,
albo dowód stary osobisty do może być. Dokładnie, dokładnie.
Wszystkie karty bez
warto
środków.
Mieć takie rzeczy przy sobie. Ja na przykład jak chodzę z psami do lasu, to mam taki zestaw po prostu podręczny.
Teraz sobie przypomnimy właśnie, co w takiej apteczce każdego psiarza powinno się znaleźć. Tomek, miałeś taką sytuację właśnie z pogryzieniem twojego psa.
Tak, z tym, że to nie były psy służbowe, chociaż przy służbowych też się zdarzało.
Tomasz K,
tak. Miałem taką sytuację, gdzie mój owczarek niemiecki prywatny z niewiadomych oczywiście powodów ugryzł moją drugą suczkę. I tak jak tutaj...
Dziewczynę.
Nie, opowiadam, jak pogryzł mojego psa.
Ale drugiego. Chodzi o to, że pies pogryzł suczkę.
Nie. Suczkę.
A, suka.
Suczkę. Owczarek niemiecki suka. Kundelka suczkę. Mhm. I tak jak Ewa mówiła, to był moment, to był jeden strzał. To wyglądało w ten sposób, że... No, że ten owczarek złapał tego kundelka w okolicy szyi, z góry, czyli karku, i jednym sprawnym ruchem odrzucił ją na parę metrów od siebie. I rzeczywiście była tylko jedna taka ranka niewinna. Miała tam około 3-4 centymetrów, co już wymaga opieki weterynaryjnej, bo była do szycia, więc... Więc w miarę szybko zabrałem i pojechałem z psem do weterynarza. No, ale już te objawy w samochodzie się rozpoczęły, czyli ona zaczęła troszkę drętwieć, manifestować ten swój ból, niekoniecznie w tym miejscu, gdzie miała ranę. No i przy takim już szczegółowym badaniu i zaopatrywaniu tej rany się okazało, że ma właśnie odpreparowaną skórę od uszu aż do ogona na grzbiecie, tak? Czyli od mięśni. Gdzie trzeba było założyć tych drenów, sączków około metra.
Czyli na to takim wszystko małym pozornie piesku. Wyglądało niewinnie.
Lekarz mówił, żeby nie przeżyła do rana.
Jak się potem te suczki dogadały?
Już w ogóle. Już nie było konfrontacji żadnej, ja nie chciałem ryzykować. I po prostu żyją oddzielnie, chociaż obie są moje.
Ale żyją.
Tak. Też przypadki, gdzie często się zdarza, że pies psu ucho odgryzie.
No tak.
Poważna sprawa, dużo krwi. Generalnie obcemu psu nie jesteśmy w stanie udzielić prawie pierwszej pomocy, dlatego że pies jest na takim pobudzeniu. To jest dla niego taki ból, że obcej osobie, a nawet często przewodnikowi taki pies nie pozwoli się dotknąć. Więc no, mimo wszystko staramy się coś z tym uchem zrobić, zatamować i weterynarz, tak? Najczęściej kończy się już amputacją ucha, skopiowaniem go w jakiś taki sposób, żeby mu nie przeszkadzał. Ja już mówię o takich odgryzieniach przez psa, poważnych odgryzieniach uszu, tak?
Miałam taki przypadek i to psy, które mieszkały pod jednym dachem, para i właśnie suczka swojemu wieloletniemu kumplowi z domu odgryzła podczas w płótnie o michę. Odgryzła ucho, ale tylko do pewnego momentu. Więc ucho sobie tak smętnie na takim małym kawałku wisiało, ale udało się je przyszyć. Dzięki oczywiście tam szybkiej pomocy, więc no, jest to możliwe. Z tym, że no, to był Amstaff, one oba już nie żyją. One chyba mają też troszeczkę wyższy próg bólu. Czy to jest mit?
Na pewno psy, które były hodowane w przeszłości do walk. Tak, mają podwyższony ten próg bólu. No, dlatego też ja na przykład ucho mojej suki szyłam bez znieczulenia. Tak?
Sama?
No oczywiście z asystą, normalnie to się działo w lecznicy, tak? Nie, że tak po prostu, tylko w lecznicy.
W zakładzie krawieckim.
Dokładnie, wszystko było przygotowane, zdezynfekowane. I całe szczęście, bo jak się później okazało przy wyciąganiu z kolei kłosa z ucha mojej suki, okazało się, że jest uczulona na znieczulenie. No i akcja reanimacyjna trwała około 6 godzin. Także przez kłos suka mogła zejść, nie? Bo doszło do właśnie wstrząsu anafilaktycznego, nie? Także musiała być przez 6 godzin pod tlenem, było masowane serce, była podawana adrenalina, tak żeby znieść po prostu efekty wstrząsu. No, także takie rzeczy też się zdarzają ludziom, którzy są powiedzmy z branży weterynaryjnej, bo po prostu nie wiemy, na co psy są uczulone, tak? Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi o pogryzienia uszu, czy w ogóle krwawienie z uszu, to jest powiedzmy bardzo upierdliwa rzecz, ponieważ uszy strasznie krwawią. Zanim właściciele dojadą...
Krew się po ścianach.
Tak, tak. To jak w rzeźni, jakby nie wiadomo, co się stało.
Taki
nie?
Tam... pędzel z ucha się.
Tak, nie? Tak. Mhm. Dlatego właśnie warto zaopatrzyć je, czy w aptece ludzkiej, czy u weterynarza w ten plaster samoprzylepny, bandaż samoprzylepny, który się nazywa owiką, fleksusem, czy różnie to ludzie nazywają.
Kosztuje grosze.
Tak, a są też takie opatrunki, które przyspieszają właśnie tamowanie krwi. I to też chyba warto się w nie zaopatrzyć.
Spongostan tak zwany, to jest taka gąbka, która właśnie przyspiesza, no to ona tak zakleja, robi taki plaster, powiedzmy, opatrunek z...
Czy co przyspiesza krzepnięcie, tak?
Tak, natomiast czasami przy tak wielkich krwawieniach to po prostu przesącza, nie? I nie daje rady. Natomiast jeżeli zwierzę i tak ma ucho do szycia albo do jakiejkolwiek korekty, to po prostu fajny jest ten bandaż samoprzylepny, bo możemy głowę psa owinąć po prostu na ciasno. Oczywiście nie tak, żeby się pies udusił, bo trzeba zejść troszeczkę na szyję z tym opatrunkiem i w ten sposób zabezpieczyć sobie przede wszystkim mieszkanie i samochód przez tą całą fontanną krwi, nie? Także polecam zakup, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą właściciel według mnie psa powinien mieć w domu, bo to jest fajne na skaleczenia łap, kiedy musimy tą opuszkę, która mocno krwawi, czy pazur, który został wyrwany, zabezpieczyć. Wtedy tam się nie dostaje brud, to jest wodoszczelne, to jest brudoszczelne tak naprawdę, więc jest super także na spacery.
Czyli jeszcze raz przypomnij, to jest
owika albo fleksus. Samoprzylepny bandaż.
Proszę Państwa, proszę sobie to zapisać.
Genialnie proste i łatwe w użyciu.
Tak.
Owika.
Chciałem przy tej dyskusji w ogóle dodać, że jeżeli podejmujemy się tych działań ratowniczych przy swoim psie, okej. Ale jeżeli jesteśmy świadkami właśnie jakiegoś zdarzenia, gdzie się psy pogryzą, a to są obce dla nas psy i my chcemy pomóc, więc niejako ratownicy musimy zadbać najpierw o bezpieczeństwo swoje.
Właśnie, własnych rąk.
Własnych rąk. Bez potrzeby nie rzucamy się z rękoma w te kły psie, gdzie one się gryzą. Nie wkładamy tej ręki do paszczy. Nie staramy się tego psa na tym psie zapasów stosować jakichś, bo pies jest zawsze sprytniejszy, jest na olbrzymim pobudzeniu. Ten pies nie rozumie, że my chcemy mu pomóc. On chce po prostu się wyizolować z tej dla niego stresującej sytuacji. Nas pogryzie po prostu. Więc najpierw zwracamy uwagę na swoje bezpieczeństwo.
A jak rozdzielić gryzące się psy? Właśnie, jak pies się już wbije zębami w drugiego psa, to nie jest takie proste.
No i z racji tego nie ma złotego sposobu.
To zależy, z jaką rasą mamy do czynienia tak naprawdę.
Ja stosowałem podduszanie obrożą. Po prostu łapiemy silnym chwytem pod warunkiem, że mamy silną obrożę. Mocną.
I że mamy obrożę.
No, to już w ogóle. Jeżeli mamy obrożę, czyli... stosowałem to w ten sposób, że takim podchwytem, ja tak robiłem, przy karku łapałem za tą obrożę, mocnym chwytem i skręcałem rękę. po prostu zaciskając. Też jest warto zwrócić uwagę, żeby pies przednimi nogami ziemi nie dotykał, żeby ta obroża, ten ścisk po prostu działał. No i brutalnie odcinamy mu tlen. No i, tak. I czekamy, aż ten pies
Czyli podduszamy,
puści,
tak? Podduszamy, a wykręcanie tak. głowy też
nie
jest...
wykręcanie głowy, wykręcanie samej obroży, czyli jakby skracanie tej pętli, którą ma na szyi.
Tutaj też zależy, co się dzieje jeszcze z drugim psem, bo to, że my jednego psa opanujemy,
to samo musi zrobić drugi właściciel.
Osoba, tak. A jak drugi krzyczy w tym czasie?
To ja zostawiam psa, niech się broni, bo to nie ma szans. Nie ma szans.
Pobudza te psy jeszcze bardziej, tego swojego przede wszystkim. Czyli od razu robi się rejwach, robi się zadyma, hula i dusza, piekła nie ma. Wszystkie psy się gryzą.
Tak.
Ludzie wsadzają ręce, krew się leje i po prostu mamy głupotę do potęgi.
Śmierć, ulga, ulga, zgon.
Jednym ze sposobów też rozdzielenia psów jest po prostu odciągnięcie ich za ogony. Podnosimy cały tył za ogon i odciągamy w ten sposób.
Jest ryzyko
psy.
Też uszkodzenia ogona, nie?
No, albo ratujemy psa, albo uszkadzamy ogon. Tak tutaj jest jakby wybór bardzo prosty, także można w ten sposób także zadziałać, jeżeli nie chcemy właśnie zbliżać się do okolicy głów psów, gdzie jest to największe starcie, tak żebyśmy my mogli w miarę bezpiecznie się czuć. Ponieważ kiedy trudno jest tak naprawdę złapać psy, które się gryzą i te szczęki tam latają, psa za obroże. To jest, to są sekundy, to są milisekundy, gdzie tam się naprawdę dzieje bardzo wartka akcja, nie? Także ja bym tutaj jednak też zwróciła uwagę na to, że jest opcja podniesienia psa za ogon do góry i odciągnięcia po prostu obu psów od siebie do tyłu.
Na jednych z psich zawodów miałem sytuację taką, że psy się zaczęły właśnie gryźć ze sobą, szczepiły się, no i jeden z właścicieli właśnie chciał rozdzielić psy w ten sposób, że wsadził tam ręce. Mhm. Koniec końców był taki, że psom się nie stało nic.
A pan stracił rękę.
A ja używałem apteczki do opatrywania ręki właściciela, tak?
Też bym odradzał samemu właśnie między walczące psy, gdzie na przykład jest nasz pies i obcy pies i nie ma właściciela. Mhm. Oddzielanie, to już na własnej skórze się przekonałem, że nie warto, swojego psa za obroże, tak jak tłumaczyłem, i drugiego psa za obroże. Ja je rozdzieliłem. I teraz zostaje ten moment puszczenia tego psa.
No właśnie.
Tak, bo ja stoję, one wiszą w powietrzu.
I co zrobiłeś?
Ręce mdleją. Tego jednego psa odrzuciłem, ale to jest taka prędkość, że on mnie zdążył dwa razy ugryźć jeszcze, nie? Także nie ma złotego środka. Po prostu trzeba tak improwizować.
Ale uciekł potem?
Uciekł.
Uciekł. Chciałam jeszcze zapytać o pierwszą pomoc przy złamaniach, ale możemy nie zdążyć, dlatego że chciałam jeszcze Tomka Stępnia zapytać o twoje plany związane z tymi szkoleniami dotyczącymi pierwszej pomocy, bo rozumiem, że będziesz tą działalność rozwijał. Zresztą jest naprawdę potrzebna, niezbędna. Co teraz masz w planie?
Co mam w planie? W planie mam kilka projektów, które chcę przeprowadzić wspólnie z moimi znajomymi z firmy Ready to Rescue. Mamy już 21-22 września w planach z przeprowadzenia takich dwudniowych warsztatów z psiej pierwszej pomocy, z tym, że będzie to o tyle interesujące, że tam raz, że sama forma zajęć będzie opierała się przede wszystkim na praktyce, dwa, że zwieńczeniem niejako tego, co przećwiczą w trakcie zajęć, w trakcie tych paneli zagadnieniowych, będą takie bardzo realistyczne symulacje. Czyli zdarzenie, które mogliby tak naprawdę spotkać każdego dnia na ulicy, czy podczas swojej pracy z psem. I w tym kierunku też chcę iść, żeby to wyglądało tak, żeby ludzie uczyli się działać tak, jakby mieli to robić w prawdziwym życiu, bo ja zawsze podchodziłem do szkolenia, czy uczyłem kogoś prowadzenia czy pierwszej pomocy ludziom, czy pierwszej pomocy psom, I za każdym razem, jak ja biorę udział jako kursant w jakichś kursach, to wybieram takie kursy, które są jak najbardziej realistyczne. Czyli praktyka, tak? To, że my przeczytamy 10 książek, a nie będziemy mieli umiejętności praktycznych, no to te 10 książek niekoniecznie nam ułatwi działanie w danej sytuacji, tak? Ja zawsze podkreślam, że najważniejsza jest praktyka. Przeczytać książkę zawsze zdążymy, tak?
Żeby się wesprzeć.
Dokładnie. No i sam też swoją wiedzę cały czas pogłębiam. Natomiast tutaj przede wszystkim jednak moim głównym kierunkiem jest to, żeby iść w stronę szkolenia przewodników wszelkiego rodzaju służb, bo to mi najbardziej leży na sercu.
A masz już zamówienia z kolejnych komend na takie szkolenie?
Tak, jestem w kontakcie z policyjnymi przewodnikami z różnych komend, również z przewodnikami z innych służb. Jesteśmy na etapie dogrywania szczegółów, no bo też różne służby będą potrzebowały różnego programu tak naprawdę. Część zajęć jest uniwersalna, natomiast nie wszystkie zagadnienia dla konkretnej służby będą przydatne. No i oczywiście proste, podstawowe warsztaty dla, że tak powiem, przeciętnego...
Czyli dla Kowalskiego.
Kowalskiego, tak? Nie lubię tego określenia, ale ono jest takie...
To może być Nowak.
Podstawowe umiejętności, które pozwolą im zadziałać, tak? W przypadku tej sytuacji na spacerze, w domu. Więc cały czas planuję, realizuję, no... Wszystko jest bardzo, bardzo żywe, bardzo dynamiczne, bo to wszystko się rozwija, tak? Ja oprócz tego, że prowadzę te kursy, to tak naprawdę ten program cały czas...
Doskonalisz.
Doskonale, tak? Mhm. Korzystam z wiedzy i umiejętności innych ludzi, z wiedzy specjalistów, z wiedzy weterynarzy. Dla mnie na przykład kapitalną informacją jest, że tutaj... technicy weterynarii wreszcie są uczeni chociaż w jednym miejscu postępowania ratowniczego, tak? Czynności ratowniczych, bo nie
to
ma
znaczy,
tego,
to znaczy,
nie ma tego w programie.
Wrócić do Zielonej Góry.
Tak, nie ma tego w programie studium. Technicy weterynarii na szkole, tak? W trakcie studium nie uczą się tego. Zwracali się do mnie już technicy, mówią: słuchaj, zrobiłbyś nam zajęcia, bo my nie mamy tego w szkole. My się uczymy na techniku weterynarii,
co
ale...
Co robić w gabinecie?
Tak.
A co robić w terenie?
Ale nie mamy takich ratowników.
W gabinecie też należy udzielać
oczywiście
pierwszej pomocy.
Oczywiście. Natomiast
to prawda, tylko
nie są tego uczeni, tak?
I może być troszkę łatwiej.
Tu szapoba za pomysł i za wprowadzenie tego, bo to jest to właśnie, czego brakuje. Brakuje podstaw. Tak jak spotykam się z żołnierzami, ze strażakami, z ludźmi, którzy w tej otoczce militarnej działają, uczą się, szkolą. Oni zafiksowali się tak na taktyce, taktycznie, tak? Że zapomnieli o podstawach. Zapomnieli o podstawach. W ludzkiej pierwszej pomocy zapomnieli o tym, że można po prostu zrobić masaż serca, oddechy ratownicze, nie trzeba intubować. Ja oczywiście tutaj teraz przejaskrawiam to, tak? Natomiast idąc w wyspecjalizowane techniki, zawsze należy mieć mocne podstawy, zawsze trzeba pamiętać o tej bazie, tak? I wtedy to wszystko będzie kompletne, wtedy to będzie świetnie działać.
Twoja komenda cię wspiera?
Tak.
W twoich działaniach? Bo to jest bardzo ważne.
Tak. Wspierają mnie w moich działaniach o tyle, że dostrzegają, że to, co robię, jest potrzebne, tak? Natomiast na chwilę obecną, tak jak mówię, no ma to jest to tylko i wyłącznie hobbystyczne, robię to ale... z racji tego, że lubię i...
Jak widzę ten ciąg na bramkę Tomka, to aż
wszystko,
się boję, że w tych ćwiczeniach realistycznych, żeby się jakaś krzywda psiakom nie zdziała.
Nie, prędzej bym odciął sobie własną rękę, niż zrobił krzywdę.
To jest właśnie żart. To, że jak kochamy nasze psiaki, to sami sobie jesteśmy prędzej w stanie zrobić krzywdę niż im. Musimy kończyć niestety. Za chwilę.
Kolega na szóstą do pracy rano idzie we Wrocławiu, więc
zdążysz?
Musimy.
Zdążę, no nie jest tak daleko, żebym nie dojechał na szóstą.
Przypomnijmy tylko, że Tomek musi dojechać do Wrocławia i dlatego no, tutaj też szapoba, że przyjechałeś i poświęciłeś nam swój czas. Zapraszamy ponownie do Zielonej Góry. Za chwilę będziemy się łączyć z Piotrkiem Dziełakowskim. Naszymi gośćmi był Tomek Stępień z Komendy Miejskiej Policji, twórca autorskiego programu szkoleniowego Pomocy dla Psów. Tomek Krakowiak, przewodnik psów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Kierownik psich przewodników.
Oj tam.
To ważne. I Ewa Burda, technik weterynarii, która no, z ogromną wiedzą swoją
i doświadczeniem
się z nami tutaj
i robi kapitalną robotę.
Podzieliła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do następnego spotkania i kilka minut muzyki.